Dobry wieczór Państwu, jest środa, 3 lutego, na zegarach już minęła godzina 18.30, więc pora na magazyn wojskowy w Radiu Poznań. Zaczynamy!
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Program realizuje Rafał Polacki, sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt, a oto co dziś w programie.
Magazyn wojskowy.
Na początku wrócimy do sprawy artykułu Onetu o karabinkach Grot. Radomska Fabryka Broni Łucznik pozywa portal.
Dobre imię Fabryki Broni oraz naszego produktu karabinka Grot zostało zszargane.
Później powiemy o tym, jak działają organizacje proobronne.
Wojsko wykorzystuje tą siłę, jaką są organizacje proobronne.
Zajrzymy też do wielkopolskich terytorialsów. Ci w miniony weekend składali uroczystą przysięgę.
Z przyczyn wiadomych, z przyczyn związanych z pandemią nie mogliśmy świętować tak jak dotąd, tak jak przez 2 ubiegłe lata.
Powiemy też o tym, jak polscy piloci szkolą się wspólnie z Amerykanami.
Skrzydło współpracuje bardzo blisko z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych, szczególnie z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych w Europie w ramach tzw. aviation detachment.
A na koniec o tym, że muzea są ponownie otwarte. Zwiedzający mogą już zaglądać też do tych związanych z wojskowością.
Dla muzealnika, dla każdego pracownika kultury, obecność odbiorców kultury jest tym, czego potrzebujemy, bez czego żyć nie możemy.
To wszystko i wiele więcej do godziny 19.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Zaczynamy jednak standardowo od przeglądu najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że dzięki zakupom dokonanym przez resort wzrósł potencjał militarny Polski. Podczas konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą szef MON podkreślił, że ćwiczenia sztabowe przeprowadzone w Akademii Sztuki Wojennej wykazały użyteczność tego sprzętu.
Chciałbym podkreślić, że znacząco wzrosły zdolności bojowe Wojska Polskiego dzięki wyposażeniu w ten sprzęt. Trochę żartując mogę powiedzieć, mówiłem to również panu prezydentowi, że nie sprawdzaliśmy użyteczności karabinków Grot, dlatego że to broń sprawdzona już wcześniej i bardzo użyteczna. Nie było po prostu takiej potrzeby. Jesteśmy gotowi, żeby tego rodzaju ćwiczenia odbywały się cyklicznie. Niewątpliwie mają olbrzymie znaczenie dla mnie jako ministra obrony narodowej, jeśli chodzi o plan zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego, ale także jeżeli chodzi o organizację, dyslokację wojska. Oto wszystko, za co odpowiedzialny jest w czasie pokoju minister obrony narodowej.
W trakcie ćwiczeń testowano m.in. wdrożony w 2018 roku system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Polski MSZ wyraża głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji politycznej w Mianmie. W oświadczeniu resortu napisano, że przejęcie władzy przez armię jest naruszeniem konstytucji oraz próbą podważenia woli obywateli Mianmy wyrażonej w wyborach powszechnych w listopadzie ubiegłego roku. Warszawa apeluje o przestrzeganie zasad demokracji, uwolnienie wszystkich bezprawnie zatrzymanych oraz jak najszybsze przywrócenie porządku konstytucyjnego, napisano w oświadczeniu polskiego MSZ-u. Wojskowi dowódcy poinformowali, że odsunęli ze stanowisk 24 ministrów, a na ich miejsce wyznaczyli 11 polityków sprzymierzonych z armią opozycji. Powodem puczu miały być rzekome nieprawidłowości wyborcze. Na ulice miast wyjechały czołgi. Obowiązuje nocna godzina policyjna, a dostęp do telefonów i internetu jest ograniczony. Zamach w Birmie, nazwanej także Mianmą, potępili liderzy Unii Europejskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nie wykluczył możliwości nałożenia sankcji, a Francja wzywa do uszanowania listopadowych wyników wyborów. Teraz kartka z kalendarza. Wczoraj minęło 78 lat od kapitulacji wojsk niemieckich pod Stalingradem. Bitwa toczona była przez 1,5 roku pomiędzy hitlerowcami i armią radziecką. Była jedną z decydujących operacji strategicznych II wojny światowej, zakończona w 1943 roku. Przegrana Niemców w tej batalii zmusiła Hitlera do odwrotu. Upadł także mit niezwyciężonego Wehrmachtu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, który zmarł w 2009 roku, historyk i sowietolog, porównał bitwę o Stalingrad do zwycięstwa dla Francuzów bitwy pod Verdun. jednej z najbardziej krwawych w czasie I wojny światowej.
Niemcy stosowali taktykę wypróbowaną jeszcze w czasie I wojny światowej, bo w gruncie rzeczy Stalingrad stał się gigantycznym Verdun. Bitwa stalingradzka stała się powtórzeniem bitwy pod Verdun, bitwy na wyczerpanie, na wyniszczenie, na zadanie przeciwnikowi jak największych strat.
Bitwa o Stalingrad przyniosła ogromne straty w ludziach. Wśród Niemców i ich sojuszników było 1,5 miliona zabitych lub zmarłych w wyniku głodu, mrozu i chorób, a także rannych oraz wziętych do sowieckiej niewoli. Po stronie rosyjskiej było prawie 500 000 zabitych lub zaginionych oraz 660 tysięcy rannych i chorych. Ginęli także bezbronni cywile. I na koniec zaproszenie do zdecydowanie najbardziej wojskowego z poznańskich muzeów. Muzeum Broni Pancernej ponownie otwiera się dla zwiedzających. Można je zwiedzać od 10 do 16, od środy do niedzieli. W tym samym czasie na muzealnym terenie może być 10 zwiedzających. To wymóg związany z obostrzeniami pandemicznymi. Przed wejściem do muzeum trzeba zdezynfekować ręce, zakryć usta i nos. Możliwe jest tylko zwiedzanie indywidualne. W serwisie to wszystko, a w magazynowej części zajrzymy do innego z poznańskich muzeów, Fortu VII, czyli Muzeum Martyrologii Wielkopolan.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Fabryka broni Łucznik w Radomiu złożyła do sądu pozew wobec autorów zarzutów dotyczących karabinka Grot. Pozew dotyczy wydawcy Ringel Axel Springer oraz dwojga autorów tekstu, który ukazał się na portalu Onet. Autorzy tekstu zarzucili szereg wad karabinkowi, m.in. to, że jest on niebezpieczny dla samych żołnierzy. Wiceprezes fabryki broni Łucznik Maciej Borecki wyjaśnia w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że pozew został skierowany, by bronić dobrego imienia zakładu.
Skierowaliśmy ten pozew przeciwko wydawcy i autorom artykułu, ponieważ dobre imię fabryki broni oraz naszego produktu, karabinka Grot, zostało zszargane. Artykuł zawiera nieprawdę, manipulacje. Chcemy bronić swojego dobrego imienia w sądzie.
Maciej Borecki tłumaczy, że fabryka broni Łucznik domaga się nie tylko przeprosin.
Domagamy się, aby przeprosiny zostały opublikowane tam, gdzie był opublikowany artykuł. Domagamy się także odszkodowania w wysokości 1 000 000 zł. Natomiast w samym pozwie odnosimy się do wszystkich zarzutów, które pojawiły się w artykule na Onecie. Mamy pełne przekonanie, że swoimi argumentami udowodnimy, że to, co zostało napisane o karabinku Grot, to jest nieprawda i manipulacja.
Według Łucznika karabinek Grot spełnia wymagania określone w specyfikacjach technicznych. Jest to konstrukcja przebadana, sprawdzona, funkcjonalna i bezpieczna dla użytkownika. W ubiegłym tygodniu na portalu Onet ukazał się artykuł o rzekomych wadach karabinka i domniemanych naruszeniach procedur dopuszczenia do użytku nowej broni.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Organizacje proobronne to komórki, w których często młodzi ludzie rozwijają swoje pasje. Zdarza się też, że przygoda w organizacji w pewnym momencie staje się drogowskazem do tego, jak pokierować swoim zawodowym życiem, bo wielu członków takich organizacji decyduje się na ścieżkę żołnierza. Potencjał w organizacjach proobronnych jest ogromny. Widzi to też Ministerstwo Obrony Narodowej. Biuro programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej zainaugurowało tydzień proobronny.
Organizacje proobronne to nasza kolejna ważna grupa, z którą chcemy współpracować.
Podpułkownik Waldemar Krzyżanowski, Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.
My dość mocno zawężamy tą współpracę, ale to nie dlatego, że nie chcemy współpracować ze wszystkimi, ale chcemy współpracować z konkretnymi organizacjami, które chcą tak naprawdę współdziałać. Ta możliwość współpracy jest dość mocno ograniczona, gdyż nie ma jasnych, prawnych, określonych definicji organizacji. W grudniu 2020 minister podjął decyzję i podpisał dokument, który zmierza do podpisania między biurem, a między organizacją proobronnej umowy partnerskiej, która w jakiś sposób precyzuje tą naszą współpracę, daje wielkie możliwości i tak naprawdę prestiż organizacji. Organizacja generuje w swoich szeregach certyfikowanych instruktorów. Mają wesprzeć nas, czyli Wojsko Wojsko Polskie, żołnierzy, w szkoleniu dzieciaczków z klas mundurowych. Mocno patrzymy na specjalizacje, które nas interesują, czyli musztra, szkolenie strzeleckie, szkolenie medyczne, szkolenie logistyczne, łączność. Tam jest w sumie 14 specjalności i myślę, że każda z organizacji znajdzie dla siebie pewną część, specjalność, w której jest dobra i będzie mogła przedstawić takich instruktorów.
Biuro Spraw Zostań Żołnierzem gdzieś wyczuło ten klimat, tą siłę tych organizacji, no i tak naprawdę to od roku tak konkretnie się za to wzięło wojsko i wykorzystuje tą siłę, jaką są organizacje poobronne.
Grzegorz Karpiński, prezes Średzkiego Towarzystwa Strzeleckiego imienia pierwszej Kompanii Średzkiej.
Organizacje poobronne posiadają jakiś fundusz z różnych tam źródeł, potrafią zdobyć środki, które praktycznie sami dysponują. Środki mają być przeznaczone na pożytek publiczny, także pieniądze nie mogą być defraudowane, tylko muszą być wykorzystane na cel publiczny, więc no, organizacje to wykorzystują. My mamy już bazę instruktorów, mamy gdzieś tam już jakiś potencjał wiedzy, jakieś tam doświadczenie, aczkolwiek teraz cały czas spróbujemy zdobyć właśnie tą infrastrukturę szkoleniową.
Do wybuchu pandemii, do marca 2020 roku, nasza działalność była skupiona głównie na dodatkowym szkoleniu młodzieży.
Marek Idaszek, Średzkie Towarzystwo Strzeleckie imienia pierwszej Kompanii Średzkiej.
W tym przypadku mówimy tutaj o szkoleniach strzeleckich. Dzięki współpracy z MON-em możemy kierować członków formacji proobronnych na szkolenia strzeleckie, także szkolenia z pomocy pierwszej, kursy KPP, czy szkolenia także młodzież i wszystkich chętnych stron terenoznawstwa.
Formalnie nic to nie daje, aczkolwiek widać doświadczenie i wiedzę, jaką już posiadają ci ludzie. Wychodzą spod naszego skrzydła ludzie i gdzieś tam załapują się do wojska.
Nasza formacja działa samodzielnie od roku 2018, ale wcześniej działaliśmy też w innych formacjach proobronnych. Z tego okresu mamy uczniów, którzy służą już albo są już na finiszu uczelni wojskowych, albo służą zawodowo w wojsku.
Jeżdżą na zawody na przykład strzeleckie, to widać, że na przykład już potrafią strzelać. Nieraz nawet słyszy się, że dobywają jakieś tam urlopy nagrodowe, bo na przykład mają jedne z lepszych wyników albo najlepsze wyniki strzeleckie. Widać też, że mają na przykład doświadczenie na punkcie medycznym.
Są to uczniowie klas wojskowych, chętni, którzy chcą jeszcze bardziej się zaangażować, ale jest też grupa spora ludzi, którzy są na przykład młodzi ludzie na poziomie, na przykład, nie wiem, szkoły średniej, gdzie uczą się w klasach, mówię ogólnie cywilnych, ale jednak coś w tym kierunku chcą robić i garną się. Tendencja jest wzrostowa. Ludzie się bardziej garną, są gotowi czas swój wolny poświęcać. Jest grupa ludzi, która chce swój czas poświęcać. Teraz podczas pandemii pomagaliśmy też różnych akcjach w naszym powiecie, gdzie codziennie do pracy było około średnio 15 ludzi chętnych. Ludzi dorosłych, młodych, chętnych pomagać innym. To też mi się podoba osobiście, że ludzie chcą pomagać innym.
Organizacje proobronne w roku 2020 dość mocno angażowały się w działalność związaną z przeciwdziałaniem z COVID, wsparciem osób starszych, szyciem maseczek, drukowaniem przyłbic. Za to należy im się wielkie podziękowanie. My w biurze próbowaliśmy koordynować te działania. Mam nadzieję, że ta współpraca realizowana była na takim poziomie, że organizacji to satysfakcjonowało. No w sumie zgromadziliśmy w tej pierwszej fali pandemii podczas działania około 7 tysięcy członków, którzy w jakiś sposób czynnie realizowali w całym kraju działania. Nie wolno o tym zapominać i warto wspomnieć również ich działalność przy wojsku, która wymierne skutki ma.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej już po raz trzeci obchodziła swoje święto. To ustanowione zostało na pamiątkę przysięgi Wojsk Wielkopolskich na Placu Wolności w Poznaniu 26 stycznia 1919 roku. Każdego roku święto jednostki połączone jest z przysięgą wojskową. Podobnie było i teraz, ale uroczystość jednak nieco różniła się od tych z lat poprzednich, mówi podporucznik Anna Jasińska, rzecznik prasowy Wielkopolskich Terytorialsów.
Z przyczyn związanych z pandemią nie mogliśmy świętować tak jak dotąd, tak jak przez dwa ubiegłe lata na Placu Wolności. Tym razem obchody święta brygady były bardzo skromne według wytycznych reżimu sanitarnego, które zostały nałożone na całe społeczeństwo, w tym również na wojsko. Tym razem oczywiście tradycyjnie święto brygady połączone było wraz z przysięgą wojskową. Taka też jest idea święta, które przypada 26 stycznia. Jest to też rocznica przysięgi Wojsk Wielkopolskich. Tym razem przysięga miała miejsce na ziemi lubuskiej w Skwierzynie, tam gdzie mieści się, gdzie stacjonuje 151 Batalion Lekkiej Piechoty, który wchodzi w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięga tym razem również przebiegała tylko i wyłącznie wśród żołnierzy. Niestety rodziny, bliscy osób przysięgających żołnierzy składających przysięgę nie były obecne w koszarach. Również ma to związek oczywiście z pandemią koronawirusa, ale na szczęście wszystkie te osoby, które chciały zobaczyć swoich bliskich, zobaczyć i podzielić z nimi tą wielką dla nich chwilę, mogły to zrobić za pośrednictwem transmisji na żywo na kanale YouTube. Przysięgało blisko 40 osób, blisko 40 kandydatów. W tej chwili to już są oficjalnie żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Magazyn wojskowy.
Polskie lotnictwo doskonali się wraz z naszymi sojusznikami. W zeszłym tygodniu drugie skrzydło lotnictwa taktycznego gościło w bazie w Łasku dowódcę amerykańskich sił powietrznych w Europie i Afryce, generała dywizji Randalla Reeda. Gość z USA rozmawiał z polskimi dowódcami o zadaniach drugiego skrzydła i planach dalszej współpracy podczas wspólnych manewrów. O sprawę zapytaliśmy dowódcę drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Z generałem brygady Ireneuszem Nowakiem rozmawiał Krzysztof Polasik.
Panie generale, gdybym zapytał, jaka jest rola skrzydła dziś, w czasach tego względnego pokoju, no to jakby pan odpowiedział, co też pan odpowiedział generałowi Reedowi?
Skrzydło, gdybym miał powiedzieć jednym zdaniem, służy do tego, żeby efektywnie zarządzać flotą polskich F-16, a więc dowodzimy oboma bazami i wszystkimi trzema eskadrami. I w spektrum mojego zainteresowania jest to, żeby te samoloty latały jak najczęściej, jak najefektywniej.
Jako pilot odwiedza pan obie bazy skrzydła, czy tamtejsi piloci są dobrzy, są gotowi na ćwiczenia, ale też na ewentualne wyzwania prawdziwe, poważne?
Myślę, że jak patrzę na poziom wyszkolenia naszych pilotów i naszych techników w obu bazach, tych ludzi, którzy używają F-16 w celu obrony polskiego nieba, to myślę, że mało jest takich żołnierzy tak dobrze przygotowanych do tej roli jak oni.
Jakie ćwiczenia razem z naszymi sojusznikami, jakimi realizujemy obecnie?
Skrzydło współpracuje bardzo blisko z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych, szczególnie z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych w Europie w ramach tzw. aviation detachment. To są stałe formy szkoleniowe, polegają na tym, że dwa razy w roku w moich bazach pojawia się eskadra amerykańskich samolotów. Są to czasami samoloty F-16, czasami F-15, bywały też A-10 i takie szkolenie wspólne odbywa się przez okres około 3 tygodni. Mówimy tutaj o eskadrze samolotów, czyli 16-18 samolotów oraz około 300-350 osób personelu amerykańskiego. Latając wspólnie wykonujemy wyloty w ilości 30-32 samolotów dziennie.
Chyba nie tylko tak, że obserwujemy tych Amerykanów, tak?
W NATO takim ważnym słowem jest interoperacyjność. A tą interoperacyjność trzeba rozumieć jako zdolność do integracji, szybkiej integracji się pomiędzy różnymi armiami, różnymi rodzajami sił zbrojnych pochodzącymi z różnych państw. Więc ta interoperacyjność polega na tym, że doprowadziliśmy do takiego stanu, kiedy Amerykanie pojawiając się w Polsce mogą wspólnie, to znaczy literalnie w tym samym wspólnym ugrupowaniu, w którym na przykład leci 4 samoloty, 2 należą do polskich sił powietrznych, 2 należą do amerykańskich sił powietrznych i wykonujemy te same zadania i to się dzieje na drugi dzień po przylocie amerykańskiej sił do Polski.
Do tego też pewnie potrzebny jest sprzęt. Co w naszej bazie zobaczył generał Reed?
Sprzęt, ale także infrastruktura i ja tutaj nie odkryję żadnej tajemnicy, że cały czas pracujemy nad tym, ażeby ta infrastruktura była coraz lepsza i mamy bardzo poważne plany rozbudowy, szczególnie lotniska w Łasku, tego drugiego lotniska w naszego skrzydła, związane również z przyjęciem samolotów F-35. Także generał Reed był zainteresowany możliwościami rozwoju, jeżeli chodzi o rozbudowę lotnisk, ponieważ pamiętajmy o tym, że również na lotnisku 32 bazy w Łasku pojawią się bezpilotowce amerykańskie.
Realizujemy teraz ćwiczenia, ale pewnie czekają nas jakieś kolejne manewry, kolejne współprace.
Już wiemy, że w kwietniu przylecą do nas samoloty F-15 z amerykańskich sił powietrznych. To będzie również szkolenie w ramach Aviation Detachment i drugie takie szkolenie nastąpi we wrześniu. To są już rzeczy ustalone i tak jak powiedziałem, to będzie eskadra samolotów amerykańskich plus nasze polskie maszyny. My współpracujemy najbardziej najczęściej z amerykańskim dowództwem sił powietrznych na Europę i Afrykę, USAFE, ale także z dowództwem komponentu powietrznego, które mieści się w Ramstein.
I dlatego pewnie ta wizyta generała Reeda. Co ona daje nam przede wszystkim?
Jak wszędzie, ważne są też takie bliższe personalne kontakty. I generał Reed jest akurat oficerem, który objął to dowodzenie. Chciał się zapoznać zarówno z infrastrukturą, ze specyfiką Polskiego Teatru Działań, ale także z nami jako dowódcami, partnerami do współpracy. To było bardzo sympatyczne spotkanie. Taka współpraca to nie ogranicza się wyłącznie do latania. To jest również trening naszych techników, wspólne szkolenie planistów misji.
Jeszcze zapytam tylko, jak pan ocenia generała Reeda? Będzie dobrym partnerem do współpracy?
Myślę, że bardzo dobrym. To jest bardzo doświadczony oficer. Ma jego background, jego doświadczenie obejmuje również na przykład samoloty B-1B, strategiczne bombowce amerykańskie, które eskortowaliśmy notabene w zeszłym roku na polskim niebie wielokrotnie w ramach operacji Bomber Task Force. Także ja sobie dużo obiecuję, sympatyczna osoba i tak jak mówię, to ten świat lotniczy od pewnego poziomu jest bardzo mały i dobrze, kiedy się wszyscy znamy nawzajem.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Muzea ponownie otwarte. Zwiedzający mogą już zaglądać też do tych związanych z wojskowością. Przypominamy, dostępne jest Wielkopolskie Muzeum Wojskowe na Starym Rynku w Poznaniu. To oddział Muzeum Narodowego, ale także oddziały Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Muzea znajdujące się na Cytadeli, Uzbrojenia i Armii Poznań. Zachęcamy też do odwiedzin Muzeum Martyrologii Wielkopolan, o którym opowie rozmówca Jacka Butlewskiego.
Dla muzealnika, dla każdego pracownika kultury, obecność odbiorców kultury jest tym, czego potrzebujemy, bez czego żyć nie możemy.
Grzegorz Kucharczyk, kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan, Fort VII.
Ze względu na pandemiczne ograniczenia nie jesteśmy w stanie pokazać całego obiektu. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, a także kadrowe, instytucje kultury zmuszone są stosować rotacyjny system pracy, co powoduje, że każdy zespół musi być podzielony na dwie grupy i osób obsługujących w tej chwili posiadamy niewiele. Można wejść, zobaczyć kluczową wystawę Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej, zlokalizowaną w trzech celach. W Forcie VII w okresie II wojny światowej cel było dużo, dużo więcej. Ta wystawa jest zlokalizowana w trzech. Można tam poczuć klimat tamtych czasów, zobaczyć pamiątki po więźniach, takie jak dokumenty, listy obozowe, gry przypisane na kawałkach tkanin, przedmioty świadczące o religijności przetrzymywanych tam osób. Jest przejmująca aranżacja. Można poczuć, dowiedzieć się, co się działo w Forcie VII w okresie II wojny światowej. Ja przypomnę, to miejsce było pierwszym obozem koncentracyjnym stworzonym przez hitlerowskie Niemcy na terenie okupowanej II Rzeczypospolitej. Po obejrzeniu tejże wystawy zwiedzający mogą udać się na tzw. Lewy Majdan, dotrzeć do miejsc o dużym znaczeniu symbolicznym, do Schodów Śmierci, bo to miejsce, które SS-mani traktowali jako swoiste centrum rozrywki. Tam oddawali się zabawom polegającym na katowaniu, maltretowaniu więźniów. Idąc dalej, można dotrzeć do jednej z kilku na terenie fortów remiz artyleryjskich, a w tejże konkretnie remizie artyleryjskiej można zobaczyć pierwszą uruchomioną przez Niemców komorę gazową. Tak, pierwsza komora gazowa, narzędzie do masowego mordowania ludności cywilnej, została uruchomiona właśnie w Poznaniu, w Forcie VII. Można, idąc dalej, dojść do ściany śmierci, miejsca egzekucji, to tam ludzie zwykle zapalają znicze, składają kwiaty. Można zobaczyć fragment fortecznej architektury. Fort bardzo mocno wypiękniał. Nie jesteśmy w stanie pokazać go w tej chwili całego ze względu na ograniczenia kadrowe, pewne jeszcze wymogi infrastrukturalne, które musimy spełnić po to, żeby po tej odrestaurowanej części fortu ludzie mogli w sposób bezpieczny się poruszać. Ale to, co obecnie można zobaczyć już na samym wejściu, robi bardzo dobre wrażenie. Warto przyjść do Fortu VII, żeby poczuć klimat historii tej związanej z II wojną światową i tej wcześniejszej. Tutaj ukłon w stronę miłośników fortyfikacji. Można zobaczyć, jak wyglądał jeden z kluczowych fortów, jednego z najpotężniejszych w Europie systemów fortyfikacyjnych. Poznaniacy i Wielkopolanie często nie zdają sobie sprawy, że ilość fortów wybudowanych w Poznaniu w XIX wieku, jeszcze na początkach wieku XX, uczyniła Poznań największą twierdzą niemiecką położoną o wschodnich granic II Rzeszy i był to jeden z największych systemów obrony tego typu w Europie. No, cieszymy się, że coraz więcej będziemy w stanie pokazywać. Wystaw kilka, miejmy nadzieję, stanie się dostępnych za niedługi czas. Mamy pomieszczenia, gdzie dojście jest utrudnione, są tam wąskie gardła, jest słaba cyrkulacja powietrza. Ze względu na zagrożenie COVID-em na razie nie chcemy tam ludzi wpuszczać.
Do fortu wejdziemy, choć nie do wszystkich pomieszczeń. Trwa wielomilionowy i wieloletni remont.
Och, ten remont jest wieloetapowy. Obecnie mamy zakończone prace w obrębie prawego majdanu, prawej podwalni. Jeszcze nie ma wyposażenia w tych częściach. Troszkę zabezpieczenia musimy jeszcze udoskonalić, kadrowo się przygotować. Rozpoczęły się prace związane z remontem fos, elewacji fos. Tenże etap ma skończyć się do końca pierwszej połowy 2022 roku. Liczymy, że będą uruchomione kolejne środki, które pozwolą kolejne puszczenia remontować. Także no przynajmniej dużo pracy, nie mniej. Liczymy, że jeszcze parę miesięcy, może koniec tego roku i będzie można pokazać dużą część tych wyremontowanych przestrzeni w obrębie prawego majdanu. Fort składa się, mówiąc ogólnie, z dwóch symetrycznych części, prawie że symetrycznych, więc to, co ludzie zobaczą w tej części dostępnej od paru lat, w lewej mniej więcej jest po tej stronie prawej, tyle że no, do 2019-2020 roku było to zarośnięte krzakami, no było miejscem, po którym generalnie spacer nie był możliwy, teraz jest to pięknie odrestaurowane, czekamy na wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego, broni. Będą przygotowane multimedia, ale jeszcze nie w tym roku. Potrzeba troszeczkę cierpliwości.
Na zachętę zmienia się otoczenie samego fortu. Teren niegdyś zaniedbany jest ładniejszy. Nowy parking ma być zachętą dla poznaniaków i turystów, by odwiedzali to ważne historycznie miejsce.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
To wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Kłaniają się realizujący audycję Rafał Polacki, współtworzący program Jacek Butlewski i Krzysztof Polasik. Sprzed mikrofonu odmeldowuje się Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.